Po południu 24 listopada 1971 roku pewien mężczyzna w średnim wieku mający przy sobie neseser przyglądał się tablicy odlotów na międzynarodowym lotnisku w Portland. Kupił bilet w jedną stronę do Seattle. Miało być międzylądowanie na tankowanie w Tacomie. Na bilecie widniało jego imię i nazwisko – Dan Cooper. Na pokładzie Boeinga 727 o godzinie 16 zajął miejsce z tyłu na fotelu 18C, z dala od pozostałych pasażerów. Zamówił sobie kieliszek bourbona i zapalił papierosa. Tak, w końcu to były lata 70. Po opróżnieniu kieliszka zwrócił się do siedzącej nieopodal stewardesy. Florence Schaffner otrzymała z jego rąk kopertę. Ze środka wyjęła zapisaną odręcznie kartkę, gdzie widniała informacja, że ma ze sobą bombę i prosi, by stewardessa usiadła obok niego. Po tym, jak się dosiadła, dojrzała w jego neseserze plątaninę kabli i materiałów wybuchowych, konkretnie 8 lasek dynamitu. Cooper żądał 200 tysięcy dolarów do godziny 17 i 4 spadochronów, dwóch głównych i dwóch zapasowych. Na lotnisko w Seattle miała czekać na niego ciężarówka gotowa do zatankowania samolotu. Przestrzegał: bez numerów, bo to zrobi. Florence Schaffner udała się do pilotów, by poinformować o sytuacji. Natomiast druga stewardesa, Tina McLow, pozostała u boku Coopera. Z telefonem w ręku służyła jako łącznik między resztą załogi a Cooperem. FBI przeanalizowało sytuację i agenci doszli do wniosku, że wysokość okupu w porównaniu z możliwymi konsekwencjami jest do przyjęcia. 10 tysięcy banknotów 20-dolarowych zebrano z banku mieszczącego się nieopodal lotniska w Seattle, zaś właściciel pobliskiej szkoły spadochronowej zaopatrzył agentów w niezbędny sprzęt. Około godziny 17:45 lot 305 wylądował. Już zapadł zmrok, a samolot zatrzymał się w odległej części lotniska. Stewardessie wręczono pieniądze i spadochrony. Otrzymawszy to, czego oczekiwał, Cooper umożliwił dwóm członkom załogi, jak i pozostałym pasażerom, opuszczenie pokładu. Większość z nich nawet nie miała pojęcia, że samolot uprowadzono. Z czterema członkami załogi Cooper zażyczył sobie, aby polecieć do Meksyku na wysokości 3 km z wyłączonymi światłami, wystawionym podwoziem, a z tyłu samolotu miały być wysunięte schody. Niestety do Meksyku polecieć non-stop nie mogli. Bez międzylądowania samolot musiał zatankować. Spośród kilku propozycji padł w końcu wspólny wniosek, by wylądować w Nevadzie. Kolejnym problemem było spełnienie warunku o locie z wysuniętymi tylnymi schodami. Cooper zgodził się, żeby w trakcie lotu stewardessa pokazała mu, jak schody wysunąć. Samolot startuje o godzinie 19:40 i po 5 minutach Cooper każe stewardessie dołączyć do pilotów. Miała zamknąć drzwi na zamek i już z kokpitu nie wychodzić. 3 godziny później samolot ląduje bezpiecznie w Nevadzie. Piloci otworzyli kabinę, ale po Cooperze ani po pieniądzach nie było śladu. Odkryli, że Cooperowi udało się wysunąć tylnie schody. Zdawało się, że Cooperowi udało się gdzieś między Seattle a Nevadą wyskoczyć z samolotu na spadochronie wprost w objęcia nocy. Przed Wami udany skok w przestworzach DB Coopera prosto z mostu. Zapraszam! Agenci, którzy pojawili się w samolocie, zabezpieczyli jedynie 2 spadochrony, 8 niedopałków oraz czarny krawat. Nocą zebrano informacje na temat Coopera od pasażerów. Biały mężczyzna o brązowych oczach i ciemnych włosach miał na karku 40. Miał na sobie ciemny płaszcz, ciemny garnitur, białą koszulę, czarny krawat i ciemne buty. Po tym, jak znalazł się na pokładzie samolotu, założył jeszcze okulary przeciwsłoneczne. Na podstawie takiego opisu sprawcy agenci FBI sporządzili szereg portretów pamięciowych. Zanim jednak mogli wyruszyć w teren na poszukiwania, agenci musieli ustalić, w którym momencie Cooper opuścił samolot. Tylko że nie była to kwestia łatwa do ustalenia. Żaden z zamkniętych w kokpicie członków załogi nie widział, jak Cooper wyskoczył z samolotu. Podczas lotu z Seattle do Nevady samolot leciał w towarzystwie 2 samolotów myśliwskich. I piloci tychże również nie widzieli, jak Cooper wyskakuje z samolotu. Co raczej nie powinno dziwić, w końcu kiedy jest środek nocy, to niczego przecież nie widać. Załoga jednak doniosła o pewnej anomalii. Ostatni kontakt z Cooperem nastąpił o 20.05, kiedy to pilot jednostki, William Rataczak, przez interkom spytał Coopera, czy czegoś nie potrzebuje, na co Cooper odpowiedział, że niczego nie potrzebuje. Około godziny 20.15 załoga odczuła nietypowe drżenie samolotu. Podejrzewali, że w tym momencie Cooper mógł opuścić samolot. FBI przeprowadziło test, który później potwierdził, że to, co załoga poczuła w okolicach godziny 20.15, to mógł być skok Coopera. Zatem agentom udało się ustalić z dużym prawdopodobieństwem, o której godzinie nastąpił skok. Ustalenie miejsca, w którym wyskoczył, było kolejnym krokiem. Cooper dość precyzyjnie się wyraził, dokąd chciał lecieć i na jakiej wysokości, ale nie podał, z jakiej trasy chciał skorzystać. Zatem to pilot zadecydował, jaką trasą polecą, nie konsultując tego z porywaczem. Analizując trasę Victor 23, FBI ustaliło, że najprawdopodobniej skok nastąpił 40 km na północ od Portland, tego samego Portland, gdzie cała opowieść się zaczęła. O świcie w teren ruszyły imponujące ilości policji i wojska, helikoptery, a nawet samoloty. O tyle czas i miejsce skoku były łatwe do ustalenia, tak już trudno było przewidzieć, gdzie po skoku mógł wylądować Cooper. Obszar poszukiwań był dość spory. Zalesiony teren górzysty nie sprzyjał poszukiwaniom, które już wkrótce porównano do szukania igły w stogu siana. Dodatkowo akcję poszukiwawczą utrudniały złe warunki pogodowe i niskie temperatury. Cała akcja zakończyła się klapą. Ani nie znaleziono sprawcy, ani pieniędzy. Niczego. Tak jakby D.B. Cooper rozpłynął się w powietrzu. FBI nie poddało się i zaczęło szukać pieniędzy. Pieniądze, które zebrano, pochodziły z pierwszego Banku Narodowego w Seattle, gdzie banki tego typu trzymają specjalnie przygotowane, oznaczone banknoty właśnie na tego typu operacje. Stąd łatwo było agentom FBI natychmiast zebrać kwotę, gdzie każdy numer banknotu wcześniej szczegółowo udokumentowano. FBI udostępniło dane dotyczące znaczonych banknotów i czekało. Celem było utrudnienie Cooperowi wydanie gotówki. Nawet linie lotnicze oferowały 25 tysięcy dolarów nagrody dla osoby, która znajdzie choć jeden banknot z pasującym numerem seryjnym. FBI czekało i się w końcu doczekało. Niemal 10 lat później, 10 lutego 1980 roku, kilka metrów od rzeki Columbia, 8-letni Brian Ingram pod cienką warstwą gliny znajduje plik pieniędzy o wartości 5880 dolarów przewiązanych gumką. Następnie policja potwierdza, że jest to część pieniędzy, które zebrał Cooper. Przeprowadzono kilkukrotne poszukiwania wzdłuż rzeki, ale nic nie dały. Jak się tam znalazły, tak naprawdę nie wiadomo. Od samego początku śledczy byli przekonani, że Cooper nie mógł przeżyć skoku. Natomiast co jest niebywałe i co może świadczyć o niebywałym geniuszu sprawcy, to to, że zażądał czterech spadochronów. FBI, kiedy analizowało, czy mu wręczyć wadliwe spadochrony, tak, FBI rozważało scenariusz, żeby Cooper wyskoczył z samolotu na pewną śmierć. To ich zażądana ilość sugerowała, że mógł mieć zamiar kogoś porwać. FBI nie chciało ryzykować życiem niewinnego cywila. Zatem wręczono Cooperowi cztery sprawne spadochrony, chociaż nie do końca, bo właściciel szkółki spadochroniarskiej omyłkowo dał jeden niedziałający spadochron, który był używany pokazowo. Cooper zabrał ze sobą dwa spadochrony, z czego jednym z nich był właśnie ten pokazowy. Drugim spadochronem był spadochron wojskowy. Stąd FBI z miejsca założyło, że Cooper musiał mieć szkolenie wojskowe. Jest jeszcze jeden dowód przemawiający za tym, że Cooper był wojskowym. Kiedy jeszcze znajdował się w okolicach lotniska w Seattle, Cooper wspominał o tym, że 20 minut lotu na południe mieści się wojskowe lotnisko, czyli coś, o czym raczej cywile w tamtym czasie nie wiedzieli. Istnieje nawet hipoteza mówiąca o tym, że Cooper mógł mieć powiązania z Centralną Agencją Wywiadowczą, ponieważ postanowił porwać samolot typu Boeing 727, który często był stosowany przez CIA podczas akcji zrzucania zapasów czy agentów w czasie wojny wietnamskiej. Cooper wybrał maszynę linii Northwest Airlines, zaś z rozmowy ze stewardessą wiemy, że nie żywił urazy do tej konkretnej linii lotniczej, tylko że po prostu żywił urazę. Stwierdził, że lot 305 był we właściwym miejscu, we właściwym czasie. Wiadomo na pewno, że Cooper był solidnie przygotowany. Znał się na samolotach i na lataniu. Znał doskonale teren, porwał samolot tak inteligentnie, że nie wzbudził podejrzeń współpasażerów. Założył okulary przeciwsłoneczne, by utrudnić jego późniejsze poszukiwania. Pozostawił za sobą bardzo mało dowodów i wprowadził FBI w błąd, żądając aż 4 spadochronów. Jedyne, co wydaje się być nieprzemyślane, to sam skok. Bez konkretnej trasy przelotu, z byle jakim spadochronem, pod koniec mroźnego listopada, nad terenem gęsto zalesionym, po części pokrytym śniegiem, po prostu skoczył. Tylko że ani nie odnaleziono jego ciała, ani nie zaobserwowano kogoś obcego w okolicy, który by pasował do rysopisu. FBI nie ma pojęcia zielonego, kto mógł być autorem napadu. Choć mieli wielu podejrzanych, przeważnie z doświadczeniem wojskowym, to nie natrafili na Coopera. W 2019 roku FBI oficjalnie zawiesiło śledztwo do czasu pojawienia się nowych dowodów. Gdzieś muszą być te pozostałe pieniądze. A co wy o tym sądzicie? Napiszcie w komentarzach. Ja osobiście uważam, że musiało to być tak. Cooper przywiązał pieniądze do trefnego spadochronu i wyrzucił te pieniądze, nie wiedząc o tym, że się spadochron po prostu nie otworzył. Sam następnie wyskoczył i potem po czasie nie mógł zlokalizować pieniędzy, a pod spodem, pod garniturem musiał być ubrany po wojskowemu, coś typu moro. Zatem nikt do rysopisu nie pasował i dlatego by to tłumaczyło, dlaczego większość pieniędzy nie została odnaleziona, a on sam mógł przed skokiem wsadzić sobie trochę pieniędzy pod pazuchę. O, i tyle. I stąd nad rzeką znaleziono zaledwie kilka pęczek tych banknotów. I tyle. Dzięki bardzo za obejrzenie czy wysłuchanie materiału. Mam nadzieję, że się podobało. Jak tak, kciuki do góry, jak nie to w dół, jak średnio to w bok. I rzućcie tematem na kolejny film. Zachęcam również do dołączenia się do Discorda, żeby sobie porozmawiać albo zasugerować, jaki następny film zrobić. Link do Discorda jest pod filmem. Dzięki za wsparcie, dłuższe oglądanie reklam naprawdę pomagamy. Się widzimy przy okazji następnego filmu, czyli kiedy każdy z was sobie pomyśli, jak to faktycznie mógł wyglądać ten skok. I dlaczego po dzisiejszy dzień FBI nie udało się ustalić tak naprawdę przebiegu całości tego napadu. To tyle na ten temat. Prosto z mostu. Pozdrawiam.